Mamy piątek, witamy serdecznie po godzinie 18:00. Ciepło, wręcz gorąco, musimy powiedzieć.
Iga Wójtowicz.
I Grzegorz Heluchliński. To jest dobra pogoda, żeby usiąść w ciepłym kinie albo w kanapie pod kocykiem i poglądać dobre filmy i dobre seriale.
Tak, to jest najlepszy czas na to, żeby oglądać filmy.
Zaczynamy Bilet do kina. Zapraszamy na pierwszą odsłonę. Tutaj będzie duży ekran i mnóstwo dźwięku. Z jednej strony dźwięk, który nam towarzyszy wszędzie, a są tacy, którzy tego dźwięku no nie słyszą, a potem dźwięki dobrej muzyki. Zacznijmy jednak od dźwięków miłości.
Dźwięki miłości, czyli hiszpański film, który wchodzi właśnie dzisiaj na ekrany kin. Film, który mnie bardzo poruszył, o kobiecie, która nie słyszy, związanej z mężczyzną, który słyszy.
Tak jest.
Rodzi im się dziecko.
Które? Słyszę.
Które słyszy. Na
to
początku
już taki
nie wiadomo.
Spoiler daliśmy państwu, ale jak oglądamy ten film, to pod skórą czujemy, że tak to się skończy.
No tam nie ma zaskoczeń rzeczywiście zbyt dużych, ale to myślę, że to nie jest taki film, który ma nas zaskakiwać, tylko taki, który ma nas wprowadzić do tego świata trochę, bo to zaskoczenie zostawmy, nie zdradzajmy naszym widzom.
Tak, jest zaskoczenie.
Tych wszystkich efektów pełnych, które są w tym filmie.
Tylko... Tam się nic nie zepsuło.
To tak powiedzmy, że się nic nie
zanim
zepsuło.
Zanim o problemie,
tak.
To może o plusach tego filmu, bo oglądając Dźwięki Miłości miałem wielką ochotę przeprowadzić się do Hiszpanii.
Mm.
To jest tak pięknie pokazany ten, może nie kraj, ale taka cząstka tego tak. świata, ciepła.
Piękne ogrody, tak. piękne domy w ogóle.
Że można
też.
Wyjść do ogrodu i sobie pomarańczy nazrywać. Mm-hmm. Albo pójść do kurek i jajek przynieść na jajecznicę ze szczypiorkiem świeżą taką.
Wiesz, jajka to i u nas można przynieść.
Mamy bohaterów, partnerstwo.
Partnerstwo tak. chyba, tak, tam chyba nie ma.
Spodziewają się dziecka, ona nie słyszy, on słyszy, on do niej się dostosowuje, nauczył się języka migowego, tłumaczy jej w sytuacjach, w których inne osoby nie znają tego języka migowego, pomaga. I na początku ten świat jest opanowany. W sensie, my czujemy się w nim bezpiecznie. Mm-hmm. Wszystko...
Tak jak bohaterowie.
Tak, nawet dzwonek, to jest wielka czerwona lampka w domu, która się zapala, żeby ona widziała, że ktoś dzwoni do tego mieszkania. Miałem cały czas z tyłu głowy, jak ona usłyszy swoje dziecko, że wiesz, płacze, że coś się dzieje. Mm-hmm.
Wiesz co, mnie to trochę zastanawiało, bo rzeczywiście no, mamy ten świat, w którym ona nie słyszy, tak jak mówisz, dzwonek i tak dalej. Z drugiej strony, jak on pukał w stół, to ona się odwracała.
Tak,
to zastanawiam się, jak to jest.
To jest potem pokazane w sytuacji, kiedy ona nakłada aparat na uszy. Ona nie słyszy, ale są pewne poziomy dźwięku, które do niej docierają.
Być może, nie wiem, jak to do końca funkcjonuje, natomiast tak, tam jest
aparat,
ten element z tym aparatem.
Jak stukało w stół albo szurało krzesłem, to ona wpadała w panikę.
To już było zbyt dużo. Tak. Właśnie często się mówi o tym, że osoby, które nie słyszą, rezygnują z tych aparatów, bo ten dźwięk, który przechodzi przez aparat, jest po prostu nie do zniesienia dla nich.
No wiesz, jak całe życie jesteś w ciszy, a nagle dostajesz szum.
I nawet w przypadku, kiedy mamy osoby, które straciły słuch, nie urodziły się głuche, tylko straciły słuch w wyniku, nie wiem, wypadku, choroby i tak dalej, to ten dźwięk, który jest właśnie z tego aparatu, to jest dźwięk zupełnie inny niż taki naturalny dźwięk, który my słyszymy. On jest trochę metaliczny, on jest taki... No, nieprzyjemny po prostu. I to świetnie też pokazywał film Sound of Metal. Nie wiem, czy ty widziałeś ten film o perkusiście, tak. który traci słuch. No, tam też było właśnie o tym.
Wracając tutaj...
Tak, tutaj jest... ona nie bardzo chce tych aparatów używać, tak. ale jest w takich sytuacjach...
No, potem się ten świat sypie troszeczkę, bo ona bardziej wkracza, albo ten film pokazuje nam, jak wkracza w świat słyszących, gdzie...
W który musi wkroczyć.
Tak, który musi wkroczyć. Ona potrafi czytać z ruchu warg, ale jak jest wyspana, wypoczęta...
Kiedy ktoś też wyraźnie mówi.
Skoncentrowana, tak. jak mówi tylko jedna osoba, to wtedy ona może się skupić
tak,
na tym.
Tak, ta scena porodu była horrorem.
Ja się zmęczyłem.
Mm-hmm, tak, ja też się zmęczyłam.
Ja się zmęczyłem tą całą sytuacją. Nie wiem, czy nie na wdech oglądałem całą scenę porodu, ale jest pokazana, no, daje do myślenia, jak to wszystko wygląda, jak osoba, która nie słyszy w takich sytuacjach podbramkowych, czy to szkoła, czy poród, czy praca, czy spotkanie ze znajomymi swojego partnera, gdzie wszyscy mówią, no, czuje się nieswojo.
Czuje się wykluczona.
Pojawia się depresja podporodowa, bo tam jest, to są zalążki tego, jest wykluczenie, jest obawa, że dziecko słyszące może jej nie rozumieć, nie akceptować
tak,
jej mamy.
Tak, może ją odrzucać tak. też. Tak, tak. Tam jest dużo lęków w tym filmie, to prawda. No, tam jest też taka scena, kiedy ten jej partner, ona idzie pod prysznic, a jej partner próbuje sprawdzić, czy ta córka słyszy.
Tak, i klikając jej przy uchu.
I ona to widzi, no i widać, jak jest jej przykro. Scena, kiedy dziecko mówi pierwsze słowo.
On chciałby jej powiedzieć, ale wycofuje się.
Tak.
Ale ostatnia scena z tym...
No właśnie, no też jest happy end w tym filmie, tak, który pokazuje, że jednak można się dogadać, ale też sobie myślę o tym, z jednej strony no mamy tego bohatera, który dużo obowiązków na siebie przejmuje, bo ona rzeczywiście jest wycofana. Nie do końca się tym dzieckiem tak opiekuje w 100%, no bo po pierwsze... Nie czuje się dobrze, po drugie też nie do końca potrafi sobie poradzić z tym. A z drugiej strony mamy właśnie tą dziewczynę, która no... Myślę, że się bardzo boi tego, że się nigdy ze swoim dzieckiem nie dogada.
Ale widzi też po swoich znajomych, bo ona ma grupkę takich znajomych, którzy są osobami niesłyszącymi i migają do siebie, ale wśród dzieci jest... jedno,
są,
które
tak,
słyszy.
Słyszące dzieci, tak.
I dogaduje się i to wszystko da się pogodzić, więc jest trochę optymizmu w tym filmie. Jest też język migowy. Ja się w tym filmie dowiedziałem, że jeden gest może znaczyć kilka rzeczy w zależności, jaką masz mimikę twarzy.
Tak, tak, tak. Trochę możemy się dowiedzieć o tym języku z tego filmu. No myślę, że to jest takie kino nie tylko mówiące właśnie o tym, jak żyją osoby z różnymi niepełnosprawnościami, bo tutaj mamy akurat kobietę, która nie słyszy, no ale równie dobrze moglibyśmy mieć na jej miejscu niewidomą kobietę, tak? Więc pokazuje nam trochę ten świat takiego wykluczenia, ale też tak sobie myślę, że to jest film w ogóle o tym, jak pokonywać przeszkody.
Bariery swoje.
Które nas gdzieś tam spotykają. Tak. Bardzo, bardzo dobry film na początek roku.
Na przykład wszyscy, którzy zarządzają urzędami albo miejscami
spotkań,
kultury.
Tak, no właśnie, tam jeszcze, wiesz, była jedna bardzo ważna scena, kiedy ona idzie do sklepu z aparatami słuchowymi. I mężczyzna?
To jest sklep dla osób specjalistyczny, a mężczyzna nie potrafi
nie
migać.
Nie potrafi migać, tak. Tak, tak, tak. Więc widać, ile jeszcze tych przeszkód jest przed nami. No, tak.
Gorąco poręcamy Dźwięki Miłości. Wyjątkowy film. Kolejny również będzie o dźwiękach, ale tutaj już bardziej muzyki. Song Sung Blue.
Tak. Film, który mi się bardzo, bardzo spodobał, bo to taki film, myślę, że mało mamy już
takich. Też o miłości.
Też o miłości, ale mało mamy już takich filmów, które są takie proste. W których te historie są,
to
wiesz,
prawda, ale wiesz, to jest akurat w tym filmie fajne, że ta historia jest prosta i skomplikowana.
Bardzo,
bo możesz skupić się również na wersji, na linii muzycznej tego filmu. Bo
no,
muzyka
która jest tak naprawdę tak. bardzo... No, muzyka jest bohaterem tego filmu,
bo
też.
Mamy dwoje muzyków. Mhm. To jest para po przejściach, która spotyka się na koncercie, na którym wspólnie grają.
No tak, mamy alkoholika trzeźwego od 20 lat
tak?
i kobietę, która też z różnych swoich problemów wychodzi. Tam się pojawia trochę... wzmianka o tym, że ona jest taka trochę depresyjna, że miała jakieś takie epizody. No, jest po trudnym związku, to na pewno.
Tak, Kate Hudson i Hugh Jackman.
I Hugh Jackman, tak, świetny duet aktorski. Myślę, że jakieś tam Oscary może.
Za muzykę na pewno.
Ja bardzo trzymam kciuki za ten film. Tak.
To prawda. Jeżeli ktoś potrzebuje takiej trochę starszej muzyki, żeby sobie potem odświeżyć niektóre płyty, ja przyznam szczerze, playlista na Spotify ruszyła.
No właśnie tak, bo ja też znałam tam może 2-3 tytuły, a tu rzeczywiście możemy trochę więcej poznać. Ale powiedzmy o tej historii, no bo tak wspomnieliśmy, że bohaterowie tacy trochę doświadczeni przez życie spotykają się na... To nam też pokazuje w ogóle taki ciekawy kawałek Ameryki, czyli takie imprezy, gdzie ludzie przebierają się za nieżyjące już chyba gwiazdy. Albo po prostu za gwiazdy. No mamy tam całą taką kulturę sobowtórów. Mamy Elvisa.
Tak.
Kogo my tam jeszcze mieliśmy?
Marlin?
Chyba Whitney Houston. Trochę różnych tam było takich gwiazd.
Można sobie listę zrobić.
Można sobie listę zrobić, tak. I oni występują na różnych takich imprezach okolicznościowych. W większości chyba to są takie imprezy dla seniorów, którym właśnie chcą przypomnieć tę muzykę z ich młodości. I poznają się na takim występie, no i postanawiają razem pracować. Bardzo szybko rodzi się między nimi uczucie. I w momencie, kiedy wszystko się świetnie zaczyna układać i w ogóle bardzo mnie rozczulił ten moment, gdzie oni są, nie da się ukryć, to jest trochę kiczowate. To jest trochę takie, wiesz, cekiny, fajerwerki i tak dalej. Tu, aż tu nagle pojawia się Eddie Vedder z zespołu Pearl Jam, czyli to taka ikona grunge'owa, tak. I mówi, słuchajcie, bądźcie moim supportem. No i kariera się zaczyna wspaniale rozkręcać, ale jak to w życiu, w tym momencie, kiedy już się wydaje, że jesteśmy na szczycie, okazuje się, że,
no i tu
że
się,
życie ma swoje plany na nas.
Tu się pojawiają też łzy wśród widzów, są emocje, bo my powiedzieliśmy, że to jest prosty film, ale nie do końca, bo jest trochę emocji w tym
emocji filmie. Emocji jest bardzo dużo, ale to właśnie, tak mówię, prosty w takim dobrym znaczeniu tego słowa, że tam nie ma kombinowania zbędnego w tym filmie, nie ma jakichś zawiłości, to jest po prostu taka prosta, życiowa historia,
ale na,
która bardzo wzrusza.
Emocjami.
Tak, bardzo wzrusza, można się uśmiechnąć, można trochę potańczyć, można pośpiewać, ale można też popłakać na tym filmie.
Powinno być kino z parkietem w takim wypadku.
Tak, tak, zdecydowanie. W ogóle tak, wiesz, noworocznie, karnawałowo, jak najbardziej tak.
Bardzo gorąco polecamy. Zostańcie z nami, bo ta za chwilę platformy. Jest jeden film, który rzuciłem Idze, żeby obejrzała. Jestem ciekaw jej zdania, ale wszyscy fani II wojny światowej, jak oglądali Furię, no to ten film też warto zobaczyć, chociaż po nim są bardzo mieszane uczucia. Zostańcie z nami.
Więcej za chwilę, tak.
Bilet do kina w Radiu Lublin trwa w najlepsze. Jesteśmy na platformach. To co, zaczynamy od czołgu?
No zacznijmy od czołgu.
Na Amazon Prime trafił tytuł Der Tiger. To jest oryginalny tytuł.
Tiger chyba nawet, Tiger. Bo to po niemiecku. Tak.
W oryginalnym tłumaczeniu czołg, a po polsku powinno być po prostu czołg tygrys, bo taki pojazd był w czasach II wojny światowej po stronie niemieckiej.
No, był jestem... i nawet była taka piosenka, którą moi dziadkowie śpiewali, że na tygrysy mają wisy.
Tak
była
jest.
Taka piosenka.
Oczywiście. Tak. No? Mamy do dyspozycji historię, którą już kino przerabiało. To jest połączenie Das Boot, taki też był film niemiecki, z Furią, to film amerykański o czołgu Sherman. Możemy dorzucić jeszcze Szeregowca Ryana do tego.
I Czterech Pancernych.
I Czterech Pancernych, tego tam psa nie było akurat. Bardziej kotek w postaci tygrysa. Historia załogi czołgu, który dostaje tajną misję odbicia albo ewakuacji oficera niemieckiego, który jest gdzieś w bunkrze schowany i trzeba go po prostu stamtąd zabrać, bo jak go złapią alianci, to się wszystko wyda i będzie już po wojnie.
No ale ten bunkier jest na terenie Ukrainy.
Tak, na froncie wschodnim. Tak. Oni muszą się za linię trochę frontu cofnąć i tam, prawda, zrobić swoje. Pierwsza scena na moście, jak tygrys walczy z nadjeżdżającymi T-34. Jestem ciekaw, zaraz będę ten film rugał za to, jak jest technicznie zrobiony, ale historia.
Ja miałam problem z tym filmem. Problem taki trochę, powiedziałabym, historyczno-moralny, bo dostaję film, w którym widzę niemieckich żołnierzy, którzy są fajnymi chłopakami.
Bo to jest niemieckie kino.
Tak, tylko wiesz, no ja rozumiem, że być może Niemcy potrzebują takiego pokazania tego, że na tej wojnie byli wszyscy i że to nie zawsze był wybór tych ludzi, żeby iść na wojnę i żeby robić to, co musieli robić. Tak, ale z drugiej strony przedstawianie niemieckich żołnierzy w takim ciepłym świetle jest dla mnie trochę takie nie do końca...
Właśnie, bo jest jedna...
Nie do końca moralne, no tak. No mieliśmy, wiesz, w ogóle sporą kontrowersję całkiem niedawno z taką wystawą, która się nazywała Nasi Chłopcy i pokazywała właśnie niemieckich żołnierzy, to chyba w Gdańsku było. I tutaj trochę mamy właśnie ten przypadek takiego ocieplania wizerunku.
To prawda,
Niemcy Wehrmacht... mogą tego potrzebować, cała reszta świata,
to prawda,
nie wiem.
Załoga czołgu jest pokazana w takim, może nie tyle pozytywnym świetle, co sprawiedliwi na niesprawiedliwej wojnie.
Ale nie do końca tak jest, wiesz, bo
albo
tam
oni
jest...
spotykają oddział.
To, ale to też jest bardzo krótka jedna scena.
I też jest błędem, bo
gdzie
oni się nie mogli spotkać.
Gdzie jest pokazane, że... A, no to widzisz, tym bardziej. Ale to jest taka jedna scena, w której mamy takie, no, byli gorsi. Ci tak. Nie są tacy najgorsi, byli gorsi od
my
nich.
Tylko do blachy strzelamy. Tak. My nie jesteśmy tacy źli. To prawda, to masz rację, tu się zgadzam. Jest to... trochę błędno ten wizerunek ocieplony niemieckich żołnierzy. To jest jeden zarzut. Historia?
No to już ty musisz, bo ty jesteś
ekspertem. Ale historia w sensie fabuła.
Historia w sensie fabuła. Mi tam trochę, bo myślę, że to jest
końcówka
raczej takie... Końcówka jest zaskakująca.
Jest zaskoczenie.
Tak. Ale trochę mi zabrakło właśnie głębiej tej psychologii, żeby to było takie, żebyśmy my mieli, wiesz, kojarzysz na pewno film, chociaż nie, bo teraz, jeżeli ja wymienię ten tytuł, to za dużo zdradzę. Ale mieliśmy w kinie takie filmy, mm-hmm. które się opierały też na tym schemacie, mm-hmm. Takiego zaskoczenia na koniec. Ale wcześniej były takie sygnały, które ci trochę dawały do myślenia. A tutaj masz tak, że no już niech dojadą, niech już skończą.
Czy myślimy o filmie Fight Club na przykład?
No właśnie nie chciałam tego powiedzieć. Tak, myślałam o tym filmie. Nie chciałam tego powiedzieć, bo myślę, że to może za dużo zdradzić. Ale może nie, bo tu trochę jest inaczej. Ale no mieliśmy już takie filmy, one robiły to lepiej. Tutaj mhm. po prostu mamy te realia wojny. Możemy to trochę tak sobie połączyć, że ta wojna z nas wypruwa rozum tak całkowicie i że my już możemy stracić zupełnie kontrolę nad tym, co jest rzeczywistością, a co nie jest. No ale to nie jest film, który gdzieś tam mi zapadnie w pamięć.
No tak. Właśnie jestem zszokowany, że to jest jedynka na tej platformie, że tak mhm. ludzie chętnie po ten film sięgają. Co do spraw technicznych. Pierwsza scena, kiedy czołg Tygrys wjeżdża na most, żeby walczyć z armią radziecką. Wjeżdża i ja widzę, że ten czołg jest fajnie zrobiony, ale gąsienice nie są z tego czołgu. Mhm. Ktoś powie, oj, panie Grzegorzu, pan się czepia. Nie, bo jest to kultowy niemiecki film. Jeżeli ktoś jest fanem broni pancernej i militariów,
czołg,
czołg, to jest kultowy czołg niemiecki i jedzie na gąsienicach i na podwoziu z czołgu T-55, który już jest po drugiej wojnie. To już
nowsza generacja.
Tak, to już mhm. ta zimna wojna, tutaj wchodzimy. Skoro mogli zrobić jeden do jednego Tygrysa, mhm. chodzi o wieżę, o kadłub, wnętrze jest rewelacyjnie zrobione i ktoś stwierdził, że a pójdziemy po kosztach i zrobimy takie gąski. No ludzie, no jak ktoś się zna i ten film odpali, mhm. to od
to
razu...
To będzie zawiedziony.
To od razu ma takie, co oni zrobili i masz ochotę ten film wyłączyć. Ale dałem szansę. Potem spotykamy
potem
działo...
Potem było tylko gorzej.
Potem spotykamy działo samobieżne, którego Tygrys nie mógł spotkać. Bo to działo nie istniało. W sensie kadłub tak, ale nie to działo. Tam to jest ulep z jakichś dwóch różnych mm-hmm. pojazdów. I to też nie ta epoka. No ale dobra, no to nie wiem, może... Nie wiem, co miał autor na myśli.
No nie wiem, bo że ja się tak zastanawiam, bo...
I nurk, jeszcze tak? jedna scena, to już zdradzimy, w której przed armią radziecką czołg Tygrys ucieka na dno jeziora, czy tam
do rzeki.
Tak. I tam sobie siedzi przez chwilę. Jak może czołg nurkować? I tu ciekawostka. Pierwsze wersje Tygrysu wypuszczone z fabryki miały taką opcję, że mogły głębszą wodę przejechać, zanurzając się po wieży. Mhm. Nawet nad wieżę były do tego przystosowane. Tylko, że to zajmowało prawie pół dnia, żeby przygotować czołg do zanurzenia. A oni zrobili to w 5 minut i...
I jeszcze zgasili silnik.
To też jest fanaberią. Tak. Tutaj jak... Bo... Okej, okay, jak zgasisz, to możesz jeszcze szybko odpalić ciepły silnik w czołgu, ale jak on trochę postoi, to niestety z taką korbą muszą koledzy wyjść mm-hmm. i... Zresztą to jest pokazane na początku filmu, jak oni tą korbą tego Tygrysa mm-hmm. odpalają. Mm-hmm.
No to mamy dużo technicznych niedopowiedzeń. No ja nie wiem, ja trochę może obronię, no bo też wydaje mi się, że... O ile myślę, że takie niedociągnięcia techniczne, no chociaż to jest film o tym czołgu, to może rzeczywiście on powinien być tak w 100%
odwzorowany. To tak jakby w Robin Hoodzie, tym takim, wiesz, hollywoodzkim, Robin Hood wyszedł w Adidasach.
No tak, ale wiesz, mieliśmy ostatnio serial Heweliusz, świetny, który mhm. też nie do końca się opierał tak w 100% na faktach.
Dobra,
mieliśmy
fakty
serial
faktami.
Tatuażysta z Auschwitz, który też, tam były ogromne okay, zarzuty.
Fakty faktami, ale stylizacja i scenografia mhm. i charakteryzacja w tych filmach były na piątkę. Tutaj okej, okay. Kamera jest okej, okay. Historia może być, gra aktorska dla mnie okej.
Okay. No, gra aktorska tak. Była
zdjęcia z wnętrza czołgu robią takie wrażenie klaustrofobiczne.
Tak, tak, tak.
Tutaj jest wszystko okej, okay. No ale sami oglądacie i oceniacie, drodzy słuchacze.
Ja nie wiem, dla mnie to nie jest film, który trzeba zobaczyć koniecznie nie. w ten weekend, raczej tak jako ciekawostkę.
Ciekawostka, tak.
Jeżeli ktoś ma taką wiedzę ogromną jak ty.
Nie mam ogromnej wiedzy, ja po prostu lubię sklep czołgi.
To może zobaczyć i porównać, tak, ale to niekoniecznie.
No tak.
Co innego z serialem.
Co innego z serialem.
Który teraz mamy dla państwa.
Mamy Niebo.
Nowa rola Tomasza Kota.
Tak, nowa rola Tomasza Kota. Ja widziałem dwa odcinki, chyba dzisiaj trzeci wchodzi.
Dzisiaj trzeci wchodzi, tak. Ja już zaczęłam, nie mogłam się doczekać.
No to tak. Ja sobie czekam na wieczór, usiądę z małżonką,
no bo to jest ta platforma HBO, która nam wypuszcza co tydzień
odcinku. Sprawa jest nam znana, bo to jest nasze podwórko. Tutaj Lubelszczyzna, my to bardzo blisko mieliśmy. Niebo, sekta, która była w naszym kraju, która w latach 90. funkcjonowała nawet prężnie. O tym trzeba poczytać. Czym było niebo, jak ta sekta wyglądała, wszystko w imię rzekomo Boga.
No właśnie, sekta oparta na tekstach przecież biblijnych, na Ewangelii.
Tak jest, no ale tam dochodziło do takich sytuacji, że to zresztą jest w serialu pokazane, że to guru wybiera, kto z kim się żeni, wychodzi za mąż. To guru decyduje, czy się leczysz, czy się nie leczysz. To guru decyduje, co robisz ze swoim życiem.
To jest chyba najbardziej, to leczenie chyba jest najbardziej takie kontrowersyjne, bo te małżeństwa też nie do końca rozumiem, dlaczego to on miałby decydować i dlaczego w ogóle połączył jakiegoś nastolatka z 30-letnią kobietą.
Tak, to prawda.
Natomiast to leczenie to rzeczywiście no, chłopak ewidentnie potrzebujący wizyt w szpitalu regularnych.
Tak, bo to już są kwestie nerek, a nie umysłu.
A nie przeziębienia nawet, tak? No,
serial wciąga. Serial wciąga, Tomasz Kot, charyzmatyczna rola.
Bardzo.
Wczuł się totalnie.
Bardzo, jest takie mrugnięcie chyba trochę do widzów i gra z jego poprzednimi wcieleniami, kiedy słucha Dżemu w samochodzie.
To prawda.
Przecież też się wcielił
tak.
Ryśka Ridla.
Oczywiście.
Wspaniale.
No, tutaj dostajemy trochę taki kalejdoskop jego ról. On z każdej
no
czerpie.
No tak, no i trochę Religa.
trochę Ryśek Ridel.
Tak. No jest bardzo charyzmatyczny.
Trochę pan Kleks,
tak, który ma swoich uczniów. Tam się dużo, myślę, że będzie działo, no bo jesteśmy dopiero na początku tego serialu. Nie sprawdziłam, ile odcinków ma być, nie wiem, bo czy
ogólnie
ty wiesz.
Zaczynamy tę przygodę z bohaterem Piotrem.
Sebastianem.
Sebastianem, bo Piotr to też jest imię zmienione, bo guru sekty Niebo miał zupełnie inaczej na imię.
O, to nie wiedziałam.
Tak, on... Bogdan?
Okej. Okay. Czyli sobie też zmienił imię. Bo naszemu bohaterowi też zmienił imię. Sebastian już nie jest Sebastianem, tylko jest Azraelem.
Tak.
Czyli pomocnikiem Boga.
I właśnie tego Azraela, Sebastiana, poznajemy i to on nas przez tę historię prowadzi. On tam trafia. On miał też... Tylko widzisz, jego postać jest taka troszeczkę dla mnie niewygodna, bo ja nie wiem, co mu było...
Zdrowotnie?
Tak.
Ja myślę, że to miało takie silne podłoże psychologiczne jednak. To, ale nie wiem, bo może się dowiemy, może jest mu coś rzeczywiście. Chociaż tam w tych pierwszych odcinkach on przechodzi szereg badań, które niczego nie wykazują. No ale mówimy teraz o bólach somatycznych. Dużo się mówi o tym, że czasami stres powoduje takie rzeczy. On ewidentnie ze swoją mamą nie miał zbyt dobrej relacji.
Tak. Ja miałem
też
tutaj...
to nie była zła relacja. No to było po prostu... On się musiał mierzyć z oczekiwaniami swojej matki.
Przy takich sytuacjach, jak ktoś tam kogoś leczy, akurat ten człowiek, to mam cały czas z tyłu głowy tekst z Chłopaki nie płaczą, poszedłem do Harego z Tybetu. tak trochę to wygląda.
Tak trochę było. No i tutaj to właśnie mama go zabrała do tego Piotra.
No i teraz mama tego żałuje.
I teraz mama żałuje.
Bo historia zaczyna się jak Sebastian, czyli Azrael, trafia do kościoła, żeby pogadać z księdzem. To nawet nie jest spowiedź, tylko to jest miejsce, które ma mu pomóc, które ma go z tego wyprowadzić. I rozmowa z księdzem jest troszeczkę narracją do tej całej historii, którą nam opisuje.
On wspomina to, co się działo właśnie w tej sekcie, w tym niebie. Poznajemy tą jego historię właśnie w ten sposób. Ja jestem ciekawa, co tam się będzie działo.
Coraz bardziej się różdżka rozkręca, czyli partnerka, żona naszego guru.
Tak. No ona się rozkręca, ona się tam rozkręci bardziej.
To jest bardzo ciekawa postać.
Bestia. Tak, to jest bardzo ciekawa postać, która myślę, że tam sporo może namieszać. No ciekawy taki portret takiej historii, trochę myślę, że zapomnianej
To była taka historia, której media nie chciały poruszać, bo była niewygodna.
No bo to jest trudne, to jest, wiesz, bardzo trudny temat.
Tak. No i tutaj znowu dostajemy historię, o której nasi rodacy zapomnieli.
To sobie możemy przypomnieć. Po Heweliuszu teraz czas na niebo. Myślę, że my jeszcze wrócimy, jak już cały sezon się ukaże i wtedy
zapewne tak.
Porozmawiamy o tym, jaki jest finał.
I na koniec informacja, idź przodem, bracie, będzie drugi sezon.
Będzie drugi sezon, ja czekam, bo mi się bardzo ten serial podobał, chociaż też można powiedzieć, że taki bardziej męski, to jednak tutaj się odnalazłam i ciekawa jestem, co tam będzie się
A jeżeli ktoś
działo.
Też chciałby takiego płytszego kina, ale był wychowany na latach 90. i pamięta Hi, I'm Johnny Knoxville, welcome to Jackass. Pamiętasz Jackass?
Nie.
Nie pamiętasz? No to nie, bo to naprawdę. To, jeżeli ktoś wie, czym jest Jackass, okej, to macie specyficzne poczucie humoru. 26 czerwca panowie, już prawie emeryci, wracają do kina. Będą sobie robić krzywdę na wielkim ekranie.
Ale wiesz co, takich powrotów jest więcej, bo teraz też film Anaconda wszedł do kin. Też jakiś taki sentyment za tym, co było.
No, czasami warto koteta odgrzać.
Ale przyznam, że tutaj to odgrzewanie nie wyszło źle. Bo już widziałam i nie wyszło źle.
Za tydzień
będziemy oglądać Ołowiane dzieci, dobrze. Tak, no, bo to też może być bardzo ciekawa
polski
produkcja.
Polski serial,
tak.
który tam robi robotę na Netflixie.
I będziemy oglądać, no chyba Dzikiego.
Dzikiego,
Tomasz
tak.
Tomasz Włosok w nowej roli. Zobaczymy, jak to wypadło. Reżyser Akademii Pana Kleksa, reżyser historii o gangsterze, jak poznałam gangstera, jak zostałem gangsterem. Zobaczymy, jak wypadło.
Zapraszamy. Z Maksem zostajesz, ja uciekam.
Tak jest.
I słyszymy się za tydzień.